Spożycie alkoholu w Polsce spada już trzeci rok z rzędu. Według danych Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom w 2024 roku na jednego mieszkańca przypadało 8,8 litra 100% alkoholu, podczas gdy w 2021 roku było to 9,7 litra. Jednocześnie 45% osób, które kiedykolwiek piły alkohol, zadeklarowało, że w ciągu poprzednich 12 miesięcy ograniczyło jego spożycie. Jednak alkohol wciąż pozostaje najpopularniejszą substancją psychoaktywną wśród polskich nastolatków. Do picia kiedykolwiek w życiu przyznaje się około 73% uczniów w wieku od 15 do 16 lat oraz aż 91% młodzieży w wieku 17-18 lat. A już rzecz zupełnie wyjątkowo wygląda latem w czasie wakacji. Jak Polacy piją w wakacje i dlaczego sięgamy po alkohol? O tym porozmawiamy w studiu Paweł Sumera, działacz na rzecz propagowania trzeźwego życia. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani redaktor.
Oraz Wiesław Sycewicz, wiceprezes Gryfińskiego Stowarzyszenia Abstynentów Feniks, członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działających w Urzędzie Miasta Gryfino.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani redaktor.
Jak to jest? Czy ta teza, którą postawiłam w swojej zapowiedzi, jest prawdziwa? To znaczy, czy to tak jest rzeczywiście, że w czasie wakacji, ponieważ oczekujemy od tego czasu takiego resetu, to ciągnie za sobą właśnie nadużywanie alkoholów.
No wie pani,
wszelakich.
Wie pani, ja się posłużę tym stereotypem, który funkcjonuje, że Polacy za kołnierz, że Polacy za kołnierz nie wylewają, nie? Ale też skąd to się bierze? No też stąd, że wzrastamy w tych rodzinach, nawet powiedzmy patrząc na nie tak pobieżnie porządnych, jakichś takich nie odzwierciedlających jakiegoś problemu z alkoholem. Świętują rocznice, jubileusze, imieniny, chrzciny, wesela, wszystko zakrapiają z alkoholem i te dzieci od najmłodszych lat gdzieś tam kręcą się wokół tego stołu. No taka jest kultura. Wakacje służą też, tak jak pani powiedziała, pewnemu wyluzowaniu i myślę, że alkohol jest tym czynnikiem, który bardzo szybko sprawia, że można przejść w taki stan, no, który pomaga się w jakiś sposób zrelaksować. Tak przynajmniej na początku się wydaje.
To jest jedno, ale też istnieje taki, psychologowie nazywają to zawieszeniem norm społecznych albo efektem kapsuły czasu. Chodzi o to, że po prostu na wakacjach czujemy się tacy trochę bardziej anonimowi, bo jesteśmy w trochę innych okolicznościach, nie w gronie ludzi, od których coś tam zależy. Więzi społeczne są troszeczkę rozluźnione, a w każdym razie są inne, bo spędzamy wakacje gdzieś na obcym terytorium, nazwijmy to.
No na pewno tak jest, bo młodzi ludzie wyjeżdżają z rodzinnego domu, gdzieś tam przybywają, czy za granicą, czy w Polsce i mają więcej swobód, tak? Po prostu nie ma takiej może pieczy rodzicielskiej. Są, na pewno zmawiają się, nie w tym kontekście, żeby tam pić alkohol, ale wyjazd. Na pewno, ja uważam, że polska młodzież jest wspaniała, natomiast też uważam tak, co to pani statystyki powiedziała, że nasza młodzież zaczęła pić alkohole takie mniej procentowe. Za naszych czasów, bo ja już troszeczkę lat mam, piło się bardziej wysoko takie procentowe alkohole. W tej chwili młodzież raczej pije słabsze te alkohole.
Można by było powiedzieć, to dobrze.
Na pewno, że jest bardzo dobrze. Uważam, że to idziemy w dobrym kierunku. I też uważam, że młodzież pije mniej alkoholu niż kiedyś się piło. Tak ja bynajmniej uważam. I ze swojego doświadczenia wiem, że jestem tym wiceprezesem w Gryfinie, i mniej młodych ludzi przychodzi do nas, do stowarzyszenia czy na meetingi. Ale jest też taka sytuacja, że jak do mnie dzwonią telefony, to pytają się, panie Wiesławie, to ja mam już do końca życia nie pić, człowiek, który ma 19-20 lat. I to jest.
I widzi przed sobą tę przestrzeń taką. To,
że dla niego
czasową.
Świat się wali, że on nie, do końca życia nie będzie spożywał alkoholu. A ja odpowiadam wtedy, życie albo picie. To jest piękne. Ja bynajmniej z swojego doświadczenia i z takiej sytuacji, co obserwuję, naprawdę pani muszę powiedzieć państwu, że młodzi ludzie mniej piją teraz. Mniej widzicie ich pijanych. Oczywiście są różne sytuacje i wyjątki. To, co Paweł powiedział, u nas w każdej rodzinie, każde jakieś święto, rodzimy się, pijemy, umieramy, pijemy. Wszystko i po drodze też wesela pijemy. Ale, właśnie te ale jest takie, że coraz więcej jest wesel bezalkoholowych, przyjęć bezalkoholowych. Choć ja ze swojego doświadczenia tyle wiem, że kiedyś to opowiem państwu i pani, że jak byłem, bo mam wnuczęta, byłem u swojej córki i wnuczek podszedł do mnie z pokalem, z szampanem, a ja nic nie miałem w ręku, stanął jak wryty. Że dziadek nie pije alkoholu, bo ja nie jestem alkoholikiem, nie piję 25 lat. Tak? I on był niesamowity. Tylko, że ja nie mam wpływu na swoje dzieci, na swoje wnuczęta. Nie będę im mówił, żeby nie możecie dawać alkoholu, bo oni ode mnie się odwrócą. To niby szampan byłby bezalkoholowy, ale to jest uczenie z tego picia, choć to jest nawet woda czy coś w tym rodzaju, że on już sięga po tą szampankę i już wypije i pukają się. Tak? Mhm. I to jest
tak,
niebezpieczne.
To jest tworzenie jakiegoś takiego właśnie zwyczaju kulturowego.
Warto tutaj też w tym momencie powiedzieć to, że pomimo to, co Wiesiu mówił, że te niskoprocentowe alkohole, one są mniej może groźne, jednak one mają w sobie alkohol. I to jest, czystego tego alkoholu jest tam powiedzmy te 25 gram w butelce piwa, czy 50, nie jestem teraz jakoś tam pewny. I to powoduje, że może pewną iluzję stwarzać, nie? Że nie jest to takie groźne. Natomiast jest bardzo łatwo przekroczyć tą taką bezpieczną linię tego picia alkoholu, nie, towarzyskiego, gdzie potem powrót staje się coraz bardziej trudny. Nie? Czyli jeżeli zaczniemy funkcjonować już w takiej sytuacji, kiedy ten alkohol jest potrzebny nam, żeby poprawić sobie nastrój, żeby się dobrze zabawić, że to, co mówiłeś.
Żeby się nagrodzić.
Żeby nie być odrzuconym od środowiska, bo jest też presja, to co pani mówi, jedziemy gdzieś na szasy, wszyscy piją, no to jak nie wypada, trzeba się upić, jeden pije, drugi pije, trzeci. Wie pani, no to jest jakaś tam racjonalizacja tej sytuacji. Natomiast jedni ludzie wchodzą w to picie w sposób bezpieczny i z niego wychodzą, a wielką tą tajemnicą nawet dla mnie po tych wielu latach i tych obserwacji jest to, że jednak część tych ludzi nie wraca i zaczynają się problemy. I żeby potem wrócić z powrotem na te tory, ja też nie piję już ponad 30 lat, też jestem alkoholikiem. Nie? Rozmawia pani z profesjonalistami, którzy w swoim życiu doświadczyli tego łatwego przejścia właśnie z picia bezpiecznego do tego picia już destrukcyjnego.
A co to znaczy bezpieczne picie?
No to co mówimy, no, że ktoś się napije, żeby sobie tam w towarzysko otrze sobie usta i na tym kończy, nie? A ten, który już zaczyna przekraczać tą granicę, zaczyna pić dalej, tak? Potem rano się leczymy tym, czym się struliśmy. To tak, wie pani, jest to klinowanie, potem zaczynają się ciągi, potem no... Kolej rzeczy jest taka, jaka jest. Uzależnienie zaczyna nas brać i nie potrafimy funkcjonować już w życiu, w społeczeństwie, w rodzinie, w sposób normalny, tak? I to, co się mówi, dysfunkcyjne rodziny, jest to rodzi już większe problemy, nie? Dzieci na to patrzą, młodzież, jeżeli wychodzi z takiego domu, jest duże prawdopodobieństwo, że ten sposób też będzie radzić sobie z jakimiś problemami psychicznymi w przyszłości. Nie?
A co panowie sądzą na temat piwa 0% i w ogóle alkoholu 0%? Teraz tą nowością są wina, szampany 0%. To coś rozwiązuje?
Jestem alkoholikiem. Dla mnie nie ma czegoś takiego jak 0%. Zresztą człowiek, ja jako alkoholik, jakbym wziął, ja nie piję od 25 lat, ja nigdy nie wziąłem nawet tego tak zwanej tej zerówki. Choć tam zawsze to przypomina, czy się pije z butelki, czy z kufla, czy z czegokolwiek, to wiadomo, że to jest choroba mózgu, alkoholizm, tak? To siedzi wszystko w głowie. Ja uważam, że to nie powinno być, bo to napędza, bo jak człowiek, jak ja bym wziął w tej chwili, po tylu latach, to piwo bezalkoholowe, wino, czy tam cokolwiek, to zadziała, tak może to posmakuje. Ja nie próbowałem tego i nie chcę próbować. To nie wiem, czy bym nie wrócił do normalnego picia. To, co jeszcze wrócę do poprzedniej sekwencji, Paweł mówi, na początku młody człowiek, jak wypije alkohol, to jest bardziej odważny do drugiej osoby, chłopak do dziewczyny, dziewczyna do chłopaka, bardziej jest, dobrze się wysławia, elokwentny, jemu się to wszystko wydaje, że jest taka, w nim jest coś. To, i co Paweł mówił, że później jest degradacja i w mózgu, i fizycznie człowiek źle wygląda.
I ciała,
tak?
I ducha.
To jest choroba ciała i ducha.
Tą pani sferę też poruszyła, bo to jest sfera duchowa, jest bardzo ważna w zdrowieniu i w zapijaniu, nie? Jeżeli odchodzimy od tych wartości takich, które gdzieś tam były kształtowane w nas od dziecka, to też zabijamy tą duchowość, nie? Czyli tą sferę duchowości. Więc ciało, umysł i duch, nie?
A co trzeba by było zrobić, żeby picie alkoholu przestało być modne? Nazwijmy to tak delikatnie.
I to jest walka z wiatrakami, może nawet zawracanie kijem rzeki. Tak? To
Odry. Jest... Odry.
Więc wydaje się to rzeczą bez sensu, nie? Że cokolwiek byśmy nie robili. No, każdy próbuje tego owocu zakazanego. Jest ten czas inicjacji. Jeżeli on jest wcześniej, tak jak w moim przypadku, to były, ja miałem lat 13, kiedy pierwszą półlitrówkę wypiliśmy w trzech. Tak? Ja nigdy nie upijałem się po to, żeby sobie gdzieś poprawić nastrój czy coś, tylko ja piłem, żeby się uwalić, tak? Mówiąc tak kolokwialnie, czyli piłem do spodu. Taką miałem technikę, nie? Czyli ja bardzo szybko się zdegenerowałem.
Ale taką technikę, jeśli mogę o coś zapytać?
Proszę bardzo.
Dlaczego? Znaczy,
no,
po
dlatego,
co?
No, nie wiem, taka mi się wytworzyła moja technika picia. To znaczy, też to widziałem u ojca. Ojciec mój nie miał problemu z alkoholem, można powiedzieć, taki jak ja miałem kiedyś w przyszłości, ale on upijał się kilka razy w roku, tak? Czy albo imieniny, powiedzmy, jakaś tam jeszcze uroczystość, kogoś tam wesele, ale pił też do spodu. Gdzieś się zawieruszył z imprezy, policja go przywoziła, wie pani. No, totalne upijanie się. Natomiast ja też taką technikę gdzieś w życiu zacząłem stosować, że jeżeli już piję, to tylko po to, żeby się upić. Nie szukałem jakichś innych doznań tam, powiedzmy. Choć to pewna jakaś motywacja na początku była, to co Wiesiu mówił, żeby być jakimś tam... no, odważniejszym, żeby być weselszym i tak dalej, ale to u mnie kończyło się po prostu uwaleniem. Zanosili mnie do domu, wstawiali gdzieś pod drzwiami, uciekali koledzy. Nie? To się zaczęło bardzo wcześnie, w wieku 13 lat. Nie? I potem jakby powrót do tego, kiedy już dostałem tą szansę, powiedzmy, od tego, żeby zobaczyć, że można funkcjonować w świecie bez alkoholu, no to był bardzo wielki trud wracania. Tak, ja tak daleko zaszedłem, że po prostu no, to była ogromna praca, którą musiałem włożyć w to, żeby wrócić. Nie? Wrócić do społeczeństwa, wrócić do rodziny, do odpowiedzialności za siebie, za chorobę, za to, co się we mnie tam dzieje. Nie? Także tak to wygląda.
To jest choroba śmiertelna na pewno, alkoholizm. Tak? I to, co Paweł powiedział, ja nie walczę z alkoholem. Ja walczę o swoje życie, bo nikt, to co Paweł mówi, z wiatrakami, czy zawracanie odry, alkohol był, jest i będzie. Tylko, że lobby jest takie w naszym kraju, że ono stosuje, czy to w Sejmie, czy gdziekolwiek, że niektóre już gminy teraz zrobiły prohibicję od godziny 22 tam do 6 rano. I na przykład u mnie w Gryfinie nie idzie tego przebić jakoś, to, a najbardziej chyba jest
Szczecin,
jak leci.
Udało się.
Tak, jest. I wiem, że Kraków, tam Warszawa część, tutaj Szczecin.
I w Krakowie, przepraszam, że wejdę w słowo, naprawdę ma to przełożenie na to, że jest mniej burt, mniej bijatyk, mniej różnego rodzaju zdarzeń takich.
No i właśnie Kraków, Paweł, poczekaj, powiem. Kraków właśnie dał taki nam przykład w całej Polsce. Ja wiem o tym, bo to czytałem. Czytałem też w mediach, że Kraków dał taki sygnał, dobrze, że właśnie mówili tam ci włodarze, że jest coraz mniej interwencji i służb tych różnych, które odpowiedzialne za bezpieczeństwo, i inne miasta i gminy poszły właśnie w ślad, tak? Tego. I to ja uważam, że jest wspaniale. Chciałbym, żeby to było, tylko najgorzej jest, ja wczoraj wracałem 750 kilometrów, 750 kilometrów samochodem. Ja wchodzę na stację i przede wszystkim widać, że na stacji benzynowej masę jest alkoholu, to dla mnie to jest masakra. No jak może kierowca kupować alkohol? Przecież pasażer też nie potrzebuje, ale kierowca potrzebuje alkohol, ten wysokoprocentowy.
Tak, bo co prawda on no, wypije pewnie w domu, a nie w samochodzie jeszcze, ale to tworzy takie niebezpieczne połączenie, tak?
Ale ja pani coś powiem, pani redaktor. Ja znam doświadczenie, ludzie powiadają, że potrafią pić i w ciężarówkach alkohol w czasie jazdy. To przychodzą,
no
jak
tak, na, przyznają
na
się
mityngi
nawet
przyznają, bo później jak już kończą na przykład karierę zawodową, to mówią, że potrafią wypić i jechać sobie. Ciężarówka jest duża, wysoka. My jesteśmy małymi samochodami, jeździmy, tak? I on wysoko jedzie, potrafi mieć bardzo dużo procentów i on dojeżdża. Wtedy to takiego PR-a daje, tak jak narkotyk, ale to właśnie alkohol. No daje coś tam, że on będzie jechał i nie zatrzyma się. No i tak opowiadają na mityngach tam, że potrafili pić w czasie jazdy.
Ja tylko powiem, że presja ma sens i bardzo się cieszę, bo tu kilka razy żeśmy się spotykali i mówiliśmy o tej prohibicji. Były różne głosy, ale że to się udało przeprowadzić i myślę, że za jakiś czas będziemy mogli też te statystyki sięgnąć i zobaczyć. I na pewno to...
Jak to u nas.
Nie przyniesie szkody. Natomiast jeszcze jakby, no nie, żeby tutaj sobie już tych laurek tak nie wrzucać za dużo, że tam to rozwiąże ten problem, to wróci instytucja babci i meliny, tak? Także będą miejsca, gdzie ten alkohol będzie można kupić.
Tak, to był jeden z argumentów tych, którzy byli przeciwnikami.
Ale zawsze trzeba brać pod uwagę to, że jeżeli jest...
Albo też różnego rodzaju turystyka poza granice gminy, żeby kupić, co stwarza jeszcze większe zagrożenie, bo ktoś wsiada właśnie pod wpływem alkoholu za kółko, żeby kupić
może
dalej.
Będzie taka presja, że może się uda to zrobić powiedzmy w takiej ogólnopolskiej wersji, że będzie to obowiązkiem włodarzy miast i wtedy to będzie. Ale żadne prawo, nawet najlepsze, tego problemu nie rozwiąże. Nie? Kto będzie chciał się napić, to się napije.
Edukacja i edukacja młodzieży, trzeba cały czas na to presję nakładać, żeby młodzież wiedziała, do czego alkohol doprowadza. Tak mi się wydaje.
Panie Pawle, pan z tego właśnie, czyli propagowania trzeźwego życia, uczynił swoją misję.
Wie pani, ja wytrzeźwiałem na programie 12 kroków. To jest taki program, który ponad 5 lat temu wymyślili dwaj tacy Amerykanie. To był taki makler giełdowy i chirurg, dr Bob i Bill Wilson. I oni po prostu zauważyli, że kiedy przebywają razem, rozmawiają o tym problemie, że bez tego alkoholu żyć nie mogą, widzieli, że są trzeźwi, nie? Minęło kilka lat i ujęli to w pewien program. Ten program ma 12 kroków. To jest bardzo prosty program dla takich skomplikowanych ludzi jak ja. Nie? I jeżeli się ten program wprowadzi w życie, no to jest szansa, że jest z tego bałaganu, w który żeśmy weszli, można wyjść. Nie? Czyli ja korzystam z takiej terapii i z takiego programu zdrowienia. W moim przypadku jest to skuteczne. Trzeźwieje miliony ludzi na całym świecie. W Szczecinie będziemy niebawem obchodzić jubileusz 40-lecia AA. Nie? To jest taki, zachęcamy tych wszystkich, którzy gdzieś są zainteresowani jakby tym programem, o którym tu mówię, żeby przyjść tam do Hansa Tower, tutaj tego naszego drapacza.
A kiedy to będzie?
To będzie w
22
sierpnia. Tak, od godziny 9 rozpoczynają się tam w tych salach konferencyjnych spotkania, panele dyskusyjne. Będzie można spotkać się z profesjonalistami. Będzie się można spotkać też ze świadkami tego programu. Nie? Ludźmi, którzy przeszli własne osobiste piekło, a dzisiaj są, tak jak pani mówi, przykładem życia. I ta misja rodzi się z wdzięczności za życie. Wie pani, to nie jest tak, że ja coś sobie kupiłem, tak? Ja dostałem coś za darmo i to, co dostałem, to jest życie, drugie życie, nie? Więc trudno pozostać jakby no z boku tego wydarzenia, nie? Bo jeżeli pani ktoś życie uratuje z jakiegoś topieli pani ją wydobędzie, no to pani będzie miała do tego człowieka wdzięczność do końca życia. No i ja taką wdzięczność mam w tym sercu i to wynika bezpośrednio z tej misji, ale też jest zapisane w tym programie 12 kroków, że że w rezultacie realizacji tych 12 kroków i przebudzenia duchowego dojrzeliśmy do tego, żeby nieść tą misję właśnie innym, którzy jeszcze cierpią. Nie? Nieść to światło, że nadziei. Oczywiście my za drugiego człowieka, to co się powiedział, nie wyczeźwiejemy. Nie? Ludzie będą pić, pili i każdy będzie próbował, ale jest ten moment i dla mnie to jest taka też wielka tajemnica, że każdy z tych ludzi dostaje szansę, nie? Nawet najgorszy degenerat, nie? Że szansa jest, że posłuchaj, jest taka możliwość, nie? Dlaczego tylko nieliczni korzystają? Czy powiedzmy ci, którzy tam przyjmą to, a inni idą na zatracenie? Nie wiem, nie?
Ale chciałoby się znać odpowiedź,
tak,
prawda?
Tak, no ja mam to bardzo bolesne doświadczenie w sobie, bo moi dwaj bracia odeszli w ten sposób, nie? Alkohol ich zabrał, można powiedzieć, życie, nie? I ja mam poczucie takiego niewypełnienia w sobie, że nie zrobiłem może wszystkiego, żeby im pomóc, choć przyniosłem im to przesłanie. Ale z drugiej strony prorok w swoim domu nie jest słuchany. Bardzo trudno jest słuchać proroka, tym bardziej jak oni znali jeszcze moją historię, nie? I zawsze mówili, a co ty lepszy byłeś, nie? Więc tak to działa. Ta misja rodzi się z wdzięczności.
Pięknie, dziękuję. Przypomnijmy jeszcze tę datę. To będzie 28? 22 sierpnia.
Tak, w przestrzeni konferencyjnej Hansa Tower. To jest na 5 piętrze. Od godziny 9 rozpoczną się tamte już wydarzenia, ten event, na który zapraszamy. Oczywiście nie musisz mieć jakieś wątpliwości, czy masz problem, czy nie, ale warto przyjść, zobaczyć, spotkać się też
i porozmawiać.
I porozmawiać.
Bo rozmowa też wiele daje w każdej sytuacji, nie tylko takiej. I właśnie kończymy tę rozmowę. Dziękuję bardzo serdecznie. Paweł Sumera, działacz na rzecz propagowania trzeźwego życia, i Wiesław Sycewicz, wiceprezes Gryfińskiego Stowarzyszenia Abstynentów Feniks, byli ostatnimi gośćmi Radia Szczecin na wieczór. Miłego wieczoru.
Dobranoc.